sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6 minut po godzinie 18:00, tu Polskie Radio Poznań. Mamy niedzielę, 21 dzień sierpnia, 233 dzień 2022 roku. Zapraszamy Państwa na niemal 2 godziny spotkania ze sportem i muzyką w audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się realizujący naszą audycję Jarosław Ewaczyński, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20:00 w pierwszej części naszej audycji. Omówienie szóstej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Oczywiście bez meczów Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa, ale do kolejorza powrócimy w kontekście czwartkowego spotkania z luksemburskim mistrzem F91 Doodle Lounge. Będziemy także mówić o tym, co działo się bądź miało dziać się na żużlowych torach. Między innymi omówimy spotkanie ćwierćfinałowe żużlowej Speedway Ekstraligi w Lesznie z ekipą Motor Lublin. Będziemy na torze Poznań na kartingowej w zawodach serii Rock Cup Poland 2022. Zajrzymy także do Kalisz Areny na turniej piłkarzy ręcznych Szczepiorno Cup 2022. Będzie także o koszykówce, o zbliżających się mistrzostwach świata siatkarzy. Porozmawiamy o tym, jak wygląda obecnie wojskowy klub sportowy Grunwald, który ostatnio przechodzi sporą reorganizację. Będzie także o tenisie ziemnym i o zbliżających się międzynarodowych mistrzostwach Wielkopolski Talex Open. Będzie o pływaniu na jeziorze w Strzeszynku. Będzie także o ogólnopolskim turnieju tenisowym stołowego. Nie zabraknie również mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskiego, ale sporo zatem tych dźwiękowych także wydarzeń w naszej audycji. Polecamy się do 20:00, ale skoro się rzekło, że dzisiaj sportowa niedziela, 21 dzień sierpnia, to przypomnijmy najważniejsze sportowe informacje dnia, a te są radosne.
Kolejne polskie medale na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie w Monachium. Polska czwórka w składzie Karolina Naja z Poznani, Anna Puławska, Adrianna Konkol i Dominika Putto zdobyła złoty medal w K4 na 500 metrów. Anna Puławska dziś także zdobyła złoto w indywidualnej rywalizacji na tym dystansie. Złotymi medalistkami zostali także Kanadyjkarze Aleksander Kitewski i Arsen Śliwiński w rywalizacji dwójek na 200 metrów. Srebro wywalczyły Katarzyna Kołodziejczyk i Dominika Putto w kajakarskiej dwójce na 200 metrów, w jedynce Justyna Iskrzycka na 1000 metrów oraz Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak na 500 metrów. Na koniec Rafał Rosolski zdobył jeszcze brązowy medal w konkurencji K1 na 5000 metrów. Na zakończenie zmagań lekkoatletycznych w Monachium po 21:00 wystartują dzisiaj polskie sztafety 4x100 metrów, najpierw męska, później kobieca. Z polskich startów po 19:00 półfinały biega na 100 metrów przez Płotki z udziałem Pii Skrzyszowskiej, Klaudii Siciarz i Klaudii Wojtunik. Ewentualny finał o 20:45, to znaczy finał na pewno będzie o 20:45. Liczymy na polski udział naszych zawodniczek w tym finale. Na Mistrzostwach Europy siatkarzy plażowych oczywiście w Monachium Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli czwarte miejsce. W meczu o trzecie miejsce lepsi okazali się Norwegowie Anders Moll i Christian Sorum, którzy wygrali z naszym duetem 2-0. Daria Pikulik zajęła w Monachium piąte miejsce w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego. Mistrzynią Europy została Holenderka Lorena Wiebes. Irlandczyk Sam Bennett wygrał po finiszu z peletonu trzeci etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Nieco ponad 193 km ze startem i metą w holenderskiej Bredzie. Najlepszy z Polaków, 44, był Łukasz Owsian. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej objął Włoch Eduardo Affini, który był dziś 20. Estończyk Ottana, który triumfował w rajdzie Belgii, 9. rundzie rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Liderem klasyfikacji generalnej jest Finka Lerovan Pera. Na dzisiaj zaplanowano dwa mecze piłkarskie ekstraklasy. W Lubinie Zagłębie przegrało z Radomiakiem 0-1. Od 17:30 trwa spotkanie Piasta Gliwice ze Stalą Mielec. Piast prowadzi 1-0. W żużlowej ekstralidze dzisiaj dwa mecze półfinałowe. Ćwierćfinałowe rozpoczęło się spotkanie Apatora Toruń ze Stalą Gorzów. O 20:00 Sparta Wrocław podejmie Włókniarza Częstochowa. A Górnik Zabrze wygrał turniej piłkarzy ręcznych Szczypiorno Cup w Kaliszu, pokonując w finale gospodarzy Senergę MKS-u 30-22.
Na zegarze 10,5 minuty po godzinie 18:00 spoglądamy za okno w naszym studiu i zrobiło się tak jesiennie, zatem proponujemy gorącą herbatę i spędzenie najbliższych niemal 2 godzin z Polskim Radiem Poznań i audycją w sportowym rytmie. Co tam nam koledzy z redakcji muzycznej, jeśli chodzi o playlistę, przygotowali? Beatlesu na dobry początek, ale chyba po niemiecku, bo tytuł Zilipt Dich.
Futbol w Radiu Poznań.
Przegląd piłkarski rozpoczynamy od szóstej kolejki. Ekstraklasy z poznańskich drużyn grała tylko Warta Poznań, która wczoraj w Rudzisku Wielkopolskim zmierzyła się z Beniaminkiem z Widzewem Łódź i Zieloni. Mimo dobrej gry w pierwszej połowie i przewagi, przegrali to spotkanie 0-1, tracąc gola w doliczonym czasie gry. Po rzucie rożnym wykonywanym przez Juliusza Letniowskiego piłkę do poznańskiej bramki skierował Patryk Lipski. Warta Poznań, Widzew Łódź 0-1. To pomeczowe opinie rozpoczyna trener Zielonych Dawid Szulczek.
Gratuluję Widzewowi zdobycia 3 punktów. Przed meczem mówiłem, że Widzew zasługiwał na więcej punktów w poprzednich spotkaniach z gry, ale tych punktów nie zdobywał. Dzisiaj chyba my zasługiwaliśmy na jakąś zdobycz, przynajmniej na remis. Natomiast taka jest piłka. Przez 90 parę minut dobrze wykonywaliśmy swoje zadania, założenia. Na dobrym poziomie koncentracji, motywacji. Byliśmy konsekwentni w tym, co sobie zaplanowaliśmy. Mieliśmy dosyć sporo strzałów, szczególnie w tej pierwszej połowie. Tam łącznie w meczu chyba kilkanaście uderzeń było. Musimy pracować jeszcze nad celnością, natomiast sytuacje, które miał Nilo Mempa i Adam Zrelak w okolicach 35 minuty, kiedy przyjmował piłkę i bardzo dobrze bramkarz mu skrócił kąt. No na pewno żałujemy mocno, że nic z tego nie udało się strzelić. Jeśli chodzi o końcówkę meczu, no nie możemy po 92 minutach takiej ciężkiej pracy i walki pozwolić na to, że przeciwnik egzekwuje 2 stałe fragmenty gry i 2 razy przerywamy głowę. Raz jeszcze można pochwalić świetnie Czerzewińskiego, no ale ta druga bramka, jak się traci gola z biodra w 93 minucie, to no, bardzo boli. Myślę, że całościowo nieźle gramy w tych 6 meczach poza Płockiem i te punkty po prostu wrócą. Przyjdą mecze, kiedy my będziemy grali gorzej, a zapunktujemy. Bo tak też było na początku, jak tu przychodziłem do Warty, całkiem niezłe mecze, tych punktów było też bodaj po 6 meczach, chyba 6. Natomiast potem w takich meczach stykowych, jak z Krakowem czy Górnikiem, ta fortuna była po naszej stronie, taka jest piłka. Dzisiaj cieszy się Widzew, musimy to przełknąć, a przyjdzie za tydzień, miesiąc, może za pół roku mecz taki, że to my strzelimy zwycięskiego gola w 90 minucie.
Naszym gościem jest trener drużyny gości, pan Janusz Niedźwiedź.
Cieszymy się z tych 3 punktów, bo widzieliśmy, jak ten mecz był trudny, myślę, że dla obu zespołów. Pogoda i bardzo grząskie boisko w wielu sytuacjach nie pozwalało na taką płynną grę. Myślę, że by to boisko było lepsze, nie tak nasiąknięte, nie takie mokre, to myślę, że oba zespoły poukładane taktycznie mogły ze sobą jeszcze więcej takich niuansów mieć. Natomiast trzeba docenić dzisiaj tą determinację, ten charakter i tą walkę do końca o 3 punkty i chwilę wcześniej byliśmy blisko tego, żeby Zjawiński w swoim debiucie strzelił bramkę i Lis fantastycznie obronił. Natomiast już kolejna próba Patryka zakończyła się bramką i dała nam w samej końcówce dobre zwycięstwo i takiego, myślę, pozytywnego kopa na ten tydzień, bo wiemy za tydzień, z kim się mierzymy, jednak z liderem, z drużyną, która w tej lidze rzeczywiście no, idzie jak po swoje w każdym meczu i też myślę, że to też nam da takiego dobrego bodźca przed tym kolejnym mikrocyklem.
Rozpoczęli kibice poznańskiej Warty. Chyba też jest smutny stadionowy speaker Szymon Mieszyński. Szymon, no bo emocje były ogromne. Warta znowu nie ma zwycięstwa na własnym stadionie. Porażka w doliczonym czasie gry po trafieniu Lipskiego. Widzę w lepszy. Twoja ocena tego meczu?
Trochę w drugiej połowie Warcie odcięło prąd, bo po tej pierwszej bardzo dobrej połowie, gdzie było sporo sytuacji do tego, żeby otworzyć wynik, naprawdę mogli kibice Warty nabrać optymizmu. To był pierwszy mecz od dłuższego czasu, gdzie Warta prowadziła grę, była lepsza. Natomiast to, co się działo po przerwie, to był no, taki paździerz ligowy i to długo z obu stron tak naprawdę. Widzew wyczuł swoją szansę w samej końcówce, niewiele w tym meczu zrobił w ofensywie. No, wykorzystał jeden błąd Warty i te demony z Grodziska wracają. To jest 5. porażka z rzędu. No przede wszystkim Warta przegrała ten mecz tak, jak nie ma prawa przegrać zespół, który jest bardziej doświadczony, grając jednak w ekstraklasie. No Widzew jest Beniaminkiem, a to wyglądało to trochę tak, jak Widzew dał się wyszumieć Warcie, a potem zadał cios. Powinno być dokładnie odwrotnie tak naprawdę, bo Zieloni dysponują większym doświadczeniem. No nawet jak już nie potrafili wbić tego gola w pierwszej połowie, trzeba było chociaż dowieść to 0-0, a nawet tego Warta nie zrobiła. No myślę, że to jest chyba najgorszy scenariusz, jaki można sobie wyobrazić, bo to był rywal, który był zdecydowanie w zasięgu Zielonych.
ale okazał się lepszy. Warta przegrała z Widzewem 0-1. Ponadto Jagiellonia Białystok wygrała z Miedzią Legnica 2-1. Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem Zabrze 2-2. Śląsk Wrocław zremisował z Krakowią 1-1. Wisła Płock wygrała z Koroną Kielce 2-1. Dzisiaj Zagłębie Lubin przegrało z Radomiakiem 0-1. A Piast Gliwice do przerwy prowadzi ze Stalą Mielec 1-0. Mecze Rakowa w Częstochowie z Pogonią Szczecin oraz Lecha w Gdańsku z Lechią. Ze względu na grę Rakowa i Lecha w kwalifikacjach Ligi Konferencji przełożono na środę 31 sierpnia, czyli w kolejną środę 31 sierpnia. Lech w Gdańsku zagra w tę środę z Lechią o godzinie 20:30. Natomiast w tabeli Ekstraklasy na prowadzeniu jest Wisła Płock, 6 meczów, 16 punktów, 5 punktów przewagi nad Radomiakiem i Legią Warszawa, które również rozegrały 6 spotkań. Drużyna Warty Poznań jest na 14 miejscu w tabeli, 6 meczów, 6 punktów, wszystkie punkty zdobyte na wyjazdach, a drużyna Lecha Poznań jest 17, ale zaledwie 4 rozegrane mecze do tej pory, ale tylko jeden punkt, to i tak stanowczo za mało.
Grzegorz powiedział o tym przełożonym meczu 6. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Faktycznie w środę 31 sierpnia mecz z tej kolejki Kolejorz zagra w Gdańsku z Lechią. Wcześniej piłkarze Lecha, jeśli chodzi o Ekstraklasę, zmierzą się z drużyną Piasta Gliwice na własnym stadionie przy ulicy Bułgarskiej. To będzie w niedzielę 28 sierpnia, czyli dokładnie za tydzień będzie specjalna audycja ze stadionu przy bułgarskiej na antenie Polskiego Radia Poznań. Od 17.05 Państwa zapraszamy. Tego samego dnia też w niedzielę o godzinie 12.30 na antenie MC Radia bezpośrednia relacja z Krakowa. Tam drużyna Krakowi podejmować będzie poznańską Wartę, ale jeszcze wcześniej, bo już w najbliższy czwartek o 20.30, czyli w czwartek 25 sierpnia, dojdzie do rewanżowego spotkania czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy w Luksemburgu. Drużyna F91 Durlange podejmie Lecha Poznań. Drużyna Kolejorza pierwsze mecze z Luksemburczykami przy bułgarskiej wygrała 2-0. Posłuchajmy, co w kontekście tego meczu powiedział kapitan drużyny Lecha Poznań Mikael Isak, a później posłuchamy dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej Marcina Pawlickiego, który nie tylko odniesie się do europejskich występów Kolejorza, ale także chociażby do dzisiejszego przełożonego, planowanego na dziś przełożonego meczu z gdańską Lechią.
Najważniejszy jest wynik. 2-0 to dobry rezultat, ale jeśli spojrzymy na naszą grę, no to nie mogę być zadowolony. Dobrze, że chociaż wynik się zgadzał. Ze swojego występu także nie jestem zadowolony. Nie czułem się dobrze, biegając dużo w defensywie i nie mając wielu okazji w ataku. Całościowo to był naprawdę słaby mecz. Dobrze, że przełożono nasze niedzielne starcie z Lechią w Gdańsku. To dla nas istotne, żeby się zregenerować i być w lepszej dyspozycji fizycznej. W rewanżu czeka nas istotny mecz. Spróbujemy dokończyć robotę i wreszcie dać trochę radości kibicom. Dudelange grało dobrze piłką, może nawet lepiej od nas. Zaskoczyli nas tym, że tak dobrze presowali, w tym także byli lepsi. Wiedzieliśmy, że to dobra drużyna, ale my u siebie także czujemy się mocni. Kibice nas wspierali, ale dziś chyba na to nie zasłużyliśmy. Niemniej i tak jestem wdzięczny za doping.
Yeah, I don't deserve it, but I'm happy if I get it. Yeah, thank you.
2-0. Lech taką zaliczkę zdobył po pierwszym spotkaniu na stadionie przy Bułgarskiej. Czy to jest wystarczająca zaliczka zdaniem dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej Marcina Pawlickiego?
Ja przed pierwszym meczem z mistrzem Luksemburga chyba to 2-0, taką dwubramkową zaliczkę wziąłbym w ciemno i po meczu zresztą miałem taką samą refleksję, bo no momentami można było powiedzieć, że to był taki mecz, gdzie był lepszy wynik niż gra, bo w meczu z Wikingurem Lech stworzył mnóstwo sytuacji, których nie potrafił wykorzystać, a tutaj akurat był bardzo konkretny pod bramką rywali i nawet można powiedzieć, że do bólu skuteczny. Oczywiście później też miał przy prowadzeniu 2-0 miał też sporo sytuacji, ale też w pierwszej połowie Luksemburczycy sprawili naprawdę bardzo dobre wrażenie i Lech musiał mocno cierpieć, mocno pracować w tej obronie.
Czy pewnym ostrzeżeniem jest to, że w rewanżu mimo wygranej 3-0, myślę o kwalifikacjach Ligi Europy, męczyli się piłkarze szwedzkiego Malmö, skończyło się tam w Luksemburgu remisem 2-2.
No tak, ale 2-2 to jest jak najbardziej dobry wynik. Ja się może bardziej martwię tym, że Antonio Milić ledwo co wrócił po kontuzji do drużyny, dostał czerwoną kartkę, więc zapewne 1-2 mecze będzie musiał pauzować, a dobrze wiemy, jaka jest sytuacja Lecha w formacji defensywnej, a zwłaszcza jeśli chodzi o środkowych obrońców. Podejrzewam, że trener Van den Brom znów ma ogromny problem. No rzeczywiście to jest jakieś fatum, bo jak nie kontuzje, to nawet czerwone kartki. Miejmy nadzieję, że jakoś tą defensywę poskłada. Miejmy też nadzieję, że niektórzy zawodnicy właśnie z tej formacji zdążą wrócić do zdrowia.
No właśnie, twoim zdaniem dobrze, że po raz kolejny został przełożony mecz. Zresztą zgodnie z przepisami ten ligowy, który był planowany w niedzielę w Gdańsku z Lechią?
Nie jestem fanem tego przepisu. Troszeczkę uważam to, że jak się klub zdecydował grać w Europie, to powinien jakby brać wszystkie konsekwencje z tym idące. Ja sobie przypominam, że dopiero tak od roku, od dwóch lat jest ten przepis, taka furtka dla klubów otwarta, że mogą przekładać te mecze. Nie podoba mi się to, ale z drugiej strony staram się rozumieć te kluby grające w tych europejskich pucharach i też ogólnie naszą federację czy organ zarządzający rozgrywkami, żeby jednak pomagać maksymalnie tym drużynom grającym w europejskich pucharach, bo wiemy, jakie mamy współczynniki, wiemy, gdzie jest nasze miejsce i wiemy, że my z każdego awansu do fazy grupowej będziemy się mocno cieszyć, więc przymknijmy na to oko. Mówię, wiele osób nie jest fanami tego przepisu, ale jeżeli ma to pomóc Lechowi zakwalifikować do tej fazy grupowej, to niech tak będzie, niech przekładam ten mecz.
Ligowych w naszych audycjach dołączamy od tej niedzieli rozgrywki rugbystów, bowiem odbyła się pierwsza kolejka sezonu 2022-2023. Nieudana to kolejka dla drużyny Poznani, która pojechała do Sochaczewa na mecz z mistrzem Polski Orkanem i Poznania przegrała to spotkanie 5-103, przegrywając już do przerwy 0-56. Ponadto Ogniwo Sopot wygrało z Pogonią Siedlce 71-3, Skra Warszawa pokonała Juwenię Kraków 28-12, Lechia Gdańsk wygrała z Arką Gdynia 45-10, a Budowlani Lublin zremisowali z zespołem Master Farm Rugby Łódź 16-16.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Wędrówkę po żużlowych torach rozpoczynamy 28 minut po godzinie 18 audycji w Sportowym Rytmie od wizyty na stadionie w Lesznie. Chodzi o ćwierćfinałowe spotkanie z Speedway Ekstraligi. Pierwsze mecze w ten weekend zaplanowane. W piątek doszło do tego spotkania na stadionie imienia Alfreda Smoczyka. Fogo Unia Leszno podejmowała w pierwszym spotkaniu Motor Lublin, drużynę, która zajęła pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Niespodzianki tam nie było, bo leszczyńskie Byki uległy Koziołkom z Lublin 41-49. Materiał po tym spotkaniu przygotował nasz reporter Jacek Marciniak, który między innymi zanotował, że radości po tym pierwszym spotkaniu nie krył menedżer lubelskiego Motoru Jacek Ziółkowski.
Zadowolony jestem, bośmy grali mecz. Znaczy, początek był taki uderzający, prawda? Silne uderzenie, ale potem już trzeba było trochę się gimnastykować, żeby to dowieść do końca. No udało się szczęśliwie dojechać. Trochę loteryjny, bo przygotowany troszkę inaczej niż zawsze w Lesznie. Na pewno całkiem inaczej niż w meczu rundy zasadniczej, ale nasi zawodnicy szybciej weszli w ten tor i ten początek był bardzo fajny, bo chyba wygraliśmy pierwszych 7 wyścigów, 7 trójek indywidualnie i to już wiedziałem, że nie będzie, że po prostu będziemy jechali swoje. Potem różnie bywało, czasami punkty były pogubione, ale w sumie 49 punktów w pierwszym meczu wyjazdowym to dobry prognostyk przed rewanżem. Ja powiem tak, to w żużlu nigdy nie ma spokoju przed 15 wyścigiem ostatniego meczu. Żużel jest żużel, to bardzo nieprzewidywalny sport, ale rzeczywiście jesteśmy na pewno faworytem tego rewanżu i tego dwumeczu i będziemy się starali nie zawieść kibiców i awansować do kolejnej rundy.
Oczywiście w zgoła odmiennym nastroju po zakończeniu piątkowego meczu był menadżer Fogo Unii Leszno Piotr Baron.
Tutaj robiliśmy co mogliśmy. Lublin bardzo dobrze przygotowany, mega szybki. Generalnie kontakt to mieliśmy często wzrokowy z nimi jedynie. Cóż, pogratulować tylko Lublinowi. Są w bardzo dobrej formie, dlatego są liderem i nie ma w ogóle o czym gadać. Motor Lublin był u nas 4 tygodnie temu i był tor mega różniący się i to nie miało wielkiego znaczenia, bo na tamtym torze równie dobrze się czuli. Są po prostu szybcy, świetnie spasowani, a my mamy kłopoty od grubszego czasu i tak to jest. Damian, fajna forma i zrobił punkty. Szkoda, że 9 punktów juniora, właściwie 10 z bonusami, a mecz przegrany, bo tego na pewno szkoda. Zabrakło innych punktów, więc i tak się wszystko wyrównało. W Lublinie to już w ogóle będzie bardzo ciężko. Na moje mamy trochę wolne motocykle.
I jeszcze kapitan leszczyńskich Byków Janusz Kołodziej.
Było ciężko i rzeczywiście nie do końca daliśmy sobie radę. Zapisałem sobie przed zawodami, że chciałbym w wyniku 50-40, żeby sobie zrobić taką niespodziankę. No niestety jest trochę bardziej w drugą stronę. No cóż, no po prostu chłopaki bardzo szybko jechali. No, nie mogliśmy sobie poradzić z ich prędkością. Ja robiłem błędy na torze i też nie przywiozłem ważnych punktów. Ale nie poddajemy się, wiadomo, że po dzisiejszych zawodach nie jesteśmy zadowoleni, tylko po prostu tym bardziej kurzeni. Po prostu trzeba powyciągać wnioski i jedziemy dalej. No, nie ma co ukrywać, Lublin naprawdę jest bardzo szybki. Cały czas nie ma, że tak powiem, dziury w składzie. No i cóż, musimy popracować jeszcze nad sobą do przyszłego tygodnia i spróbować odrobić tą stratę.
A pierwszy mecz Unia Leszno przegrała z Motorem Lublin 41-49. Dzisiaj dwa pozostałe ćwierćfinały w Toruniu. Apator podejmuje Stal Gorzów i prowadzi 17-13. Natomiast o 20 spotkanie Sparty Wrocław z Włókniarzem Częstochowa. Ćwierćfinały, a trzy pary? Tak, jak najbardziej jest to możliwe, dlatego że do półfinałów awansują zwycięzcy w trzech parach oraz najlepszy zespół przegrany, czyli ten, który będzie najmniej tracił do zwycięzcy. Zatem Unia Leszno na razie ma -8, zatem warto walczyć w Lublinie w meczu rewanżowym. No i też trochę po cichu liczyć, że jeżeli dzisiaj wygrają jakieś zespoły, czy to Apator, czy Stal Gorzów, czy Sparta Wrocław, czy Włókniarz, że wygrają wysoko. I to wtedy będzie szansa dla Unii Leszno.
A my przechodzimy na tory żużlowej drugiej ligi. Niestety dzisiaj Aura nie pozwoliła na rozegranie rewanżowego spotkania półfinałowego e-winner drugiej ligi żużlowców pomiędzy Speckhaus EPS Rzetem Poznań, poznańskimi Skorpionami i Niedźwiadkami z Rabicza, czyli drużyną Metaliki Recycling Kolejarzy. Rabicze. Pierwszy mecz na torze w Rabiczu poznaniacy wygrali 49-41, ale jeśli chcą awansować do wielkiego finału, to trzeba postawić się na poznańskim Golęcinie kropkę nad i. Dzisiaj się nie udało, nie ma jeszcze nowego terminu podanego oficjalnie przez poznański klub, no ale to pewnie w najbliższym czasie ta informacja się ukaże. Za to wiemy, że do finału jako pierwsza trafiła ekipa Kolejarza Opole, która w rewanżu z Lokomotivem Dyneburg lub jak co mnie którzy Lokomotivem Daugavpils wygrała 49-41, a że pierwsze spotkanie na wyjeździe na Łotwie także Kolejarz z Opola wygrał w takim samym stosunku, no to awansował do wielkiego finału. Emocji zatem w półfinałach nie brakuje. Derby Wielkopolski musimy odłożone, dzisiaj przełożone ze względu na fatalne warunki torowe przez padający deszcz.
Jak na żużlu pada deszcz, to jeździć nie można, ale na torze betonowym można jeździć. Ścigano się w ten weekend na torze Poznań.
Tak też się zdarzało, tak też było, tak też wyglądało. Gumany wody spoczkują i teraz o czym mówiłem, o tej prostej. I, ale ładnie, on pojechał z prawej, nie, no to pojechał po lewej stronie, z prawej, kombinował. Ale brawa dla Wojtka, dla Wojciecha Wody, no on jest na pierwszym miejscu, Miłosz Smuk na miejscu drugim, Tomasz Cichoracki na miejscu trzecim.
Na torze Poznań ogromne emocje kolejnej, szóstej już rundy Rock Cup Poland, czyli wyścigów kartingowych. Dyrektor zawodów Tomasz Kędziora, obserwator Głównej Komisji Sportu Kartingowego pan Lechosław Dudka. Panowie, tutaj w centrum dowodzenia jest trochę roboty, bo mocno deszczowa pogoda, ale najpierw pytanie podstawowe. Ilu zawodników mimo tych nie najlepszych warunków atmosferycznych przyjechałoby rywalizować w tej serii?
Mamy 78 zawodników i 12 uczestników pokazu, także frekwencja dopisuje pomimo tej pogody. Myślę, że dużo ludzi też zjawiło się i zawodników. Związane jest to z tym, że za tydzień mamy trzecią, ostatnią rundę kartingowych mistrzostw Polski i co niektórzy potraktowali te zawody jako forma treningu.
Panie Lechosławie, tutaj te wasze krótkofalówki rozgrzane niemal do czerwoności, bo spod kół tryskają fontanny wody tych młodych i nieco starszych kartingowców. Trzeba nad tym wszystkim zapanować.
No tak, takie warunki, jakie panują dzisiaj, no, powodują zwiększoną ilość jakichś kolizji, drobnych wypadków, które sędziowie muszą rozpatrzeć, bo są zgłoszenia z punktów obserwacyjnych.
Zawodnicy też muszą się do tego przystosować, jeśli chodzi na przykład o ogumienie?
No tak, wszyscy jadą na oponach deszczowych. Sędzia główny ogłosił wyścig mokry, także tutaj nie ma dylematu. Poza tym warunki są takie, że no, na slikach by się nie dało.
Jeśli chodzi o dyrektora zawodów, to przede wszystkim decyzję, żeby ten harmonogram jakoś zachować, bo tutaj ludzie przyjechali z różnych stron naszego kraju, no i chcą wiedzieć, kiedy pojadą, czy pojadą, prawda? Tak to wygląda, najprościej mówiąc?
Tak, znaczy decyzje były ciężkie do podjęcia od rana, ale ekipa ruszyła o 5 rano już w tor, także woda została wypompowana, można powiedzieć, na tyle, ile było można, tak żeby te zawody przebiegły w jak najbardziej bezpieczny sposób. No, opóźnienie mieliśmy godzinne, ale myślę, że już więcej żadnej obsłówki minutowej nie będziemy mieli, no i wszyscy wyjadą stąd zadowoleni.
To nie żużel, użył pan takiego sformułowania jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać tę rozmowę. Lechosław Dudka też wielki fan Speedwaya, ale tutaj można jeździć w odróżnieniu właśnie od torów żużlowych, prawda? Bo ta nitka asfaltowa przyjmuje tę wodę.
No tak, jest to inna dyscyplina, inne warunki torowe przede wszystkim, dlatego że no, asfalt, że tak powiem, nie rozmoknie. Można jeździć po tym asfalcie, mimo że mokry. Natomiast żużel no, rządzi się swoimi prawami. Tam jednak te tory, jeżeli namokną, no, to są nieprzejezdne i tutaj no, my mamy tą przewagę nad żużlem, że jednak możemy te zawody odbyć.
No to jeszcze powiedzmy coś o poziomie sportowym.
No jak widać, deszcz rozdaje karty. Ci, co byli zawsze na suchym z przodu, dzisiaj znajdują się gdzieś w środku. Niekiedy nie kończą w ogóle wyścigów, także no, czekamy na tę ostatnią, czwartą serię wyścigów.
Kartingowa seria Roka Poland 2022 i znakomita jazda kartingowca automobilklubu Leszczyńskiego, Franka Czapli. Franek, stoimy tutaj w takim pomieszczeniu, w którym są fantastyczne nagrody. No i pewnie coś się zgadniesz. To opowiedz naszym słuchaczom, w jakiej kategorii startujesz, bo startujesz podczas tego weekendu świetnie.
Startuję w kategorii Junior Rok GP. Startuję w tej kategorii już od 3 lat. Ten sezon na razie jest moim najbardziej udanym z całej kariery, myślę.
Co do tej pory się wydarzyło ciekawego?
Do tej pory wygrałem już 2 wyścigi z 3. W innym wyścigu byłem drugi. Więc na razie idzie to bardzo dobrze.
Tak, ja nasłuchuję czasami fachowców, patrzymy na ten mokry dzisiaj tor, odpowiednio oczywiście ogólnie, ale tutaj przede wszystkim liczy się kierowca, nie do końca sprzęty, czyli to dobrze o tobie świadczy.
Tak, po deszczu nie zawsze, jeżeli ma się dobry sprzęt, to wszystko wychodzi. Kierowca też musi mieć dobre umiejętności, żeby jednak utrzymać wóz na tych mokrych torach.
W tym wyścigu właściwie od początku do końca prowadziłeś, nie dałeś nikomu tam podgryzać się.
Tak, od początku do końca prowadziłem. Jedyne miejsce, gdzie trudniej było to na starcie, gdzie oczywiście blisko byli.
To jeszcze na koniec najbardziej ogólne pytanie, ale odpowiedz szczerze, dlaczego akurat karting? Ktoś cię namówił?
Tata mnie raz zabrał i tak się to zaczęło.
Może do nich dojechać na pierwszym miejscu.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Za 20 minut, godzina 19, skoro ze Szczypiorniakiem, to wybieramy się do Kalisz Areny, gdzie dzisiaj zakończył się tradycyjny już turniej Szczypiorno Cup w tym roku. Szczypiorno Cup 2022 z udziałem, jak się okazało później, 7 drużyn. Nasza reporterka Danuta Synkiewicz była już na pierwszym spotkaniu tego prestiżowego turnieju, w którym ekipa Energii MKS-u Kalisz wygrała ten mecz otwarcia z ekipą z Czech Toyota Sokol Nowe Weseli 30-23.
Błażej Wojtyła, prezes zarządu MKS Kalisz. Obsada turnieju jak zawsze bardzo silna. Mamy w sumie od 3 miejsca w dół kolejnych 7 zespołów. 8 zespół jest zespołem z Czech. Nasz zaprzyjaźniony klub, gdzie często jeździmy na jakieś turnieje, sparingi do nich. Tak, oni od tygodnia są już w Kaliszu i od tygodnia wspólnie trenujemy. Ideą jest przede wszystkim upamiętnienie tych wydarzeń, które odbyły się ponad 100 lat temu w 1917 roku. To właśnie tutaj w Szczypiornie, w miejscowości Szczypiorno, która jest obecnie dzielnicą Kalisza, powstała piłka ręczna i zależy nam na tym, żeby Kalisz jako kolebka piłki ręcznej był kojarzony z tą dyscypliną.
No jest to od jakiegoś czasu największy turniej w kraju, dosyć prestiżowy. Paweł Noch, trener MKS Kalisz. Zjechało się tutaj od miejsca 3 do miejsca 7, praktycznie wszyscy w komplecie, więc jest to najmocniej obsadzony turniej w kraju, który się od jakiegoś czasu już cieszy naprawdę dobrą renomą. No ja przypomnę, że my z tym zespołem przegraliśmy w niedzielę w Nowe Weseli, tam u nich zagraliśmy bardzo słabo, już byliśmy żądni rewanżu tutaj. Udało się nam to, prowadziliśmy praktycznie tam już od 5-6 minuty, można powiedzieć, kontrolowaliśmy ten mecz i wszyscy grali w takim samym wymiarze czasowym, także sparing zdał swój egzamin.
No właśnie, taki turniej towarzyski, no ale też przygotowujący do najbliższego sezonu. Jak będzie wyglądał ten sezon? Jakie sobie cele zakładacie? Jakie zmiany też nastąpiły w zespole?
No, zmiany są ogromne. Mamy 7 nowych zawodników, więc to są bardzo duże zmiany. Mamy odmłodzony zespół, ale bardzo perspektywiczny. Na drugą część pytania trudno mi ocenić dzisiaj, jaki mamy potencjał, w którym miejscu wylądujemy. Bardzo byśmy chcieli robić krok do przodu i wchodzić na wyższe miejsca w tabeli, ale no, czas pokaże. Jest to młoda drużyna, bardzo wiele zmian nastąpiło. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada w trakcie sezonu.
Nazywam się Mateusz Góralski, skrzydłowy Energia MKS Kalisz. No na pewno udało się gdzieś tam wypracować przewagę, którą utrzymaliśmy. Na pewno siedział gdzieś tam nasz mecz z turnieju w Czechach, gdzie niestety tam nie udało się wygrać, ale tutaj byliśmy przygotowani już dobrze do rewanżu, weszliśmy dobrze w ten mecz. Myślę, że przede wszystkim dobra praca w obronie skutkowała łatwymi bramkami, a dzięki temu po prostu wypracowaliśmy przewagę, której już nie oddaliśmy do końca spotkania. Przyjechało dużo drużyn z czołówki ligi, także to jest na pewno dobre przetarcie. Możemy gdzieś zobaczyć, jak każdy zespół wygląda, bo no już można powiedzieć, za dwa tygodnie zaczynamy ligowe spotkania i z każdym z tych zespołów będziemy musieli się zmierzyć.
A jak o samym turnieju? Jakie tutaj są opinie o samym takim spotkaniu tu w stolicy Szczypiorniaka?
No Szczypiorno po krótkiej przerwie wraca do Kalisza. No ja tutaj byłem też z moim byłym zespołem. Bardzo dobrze wspominam, bardzo dobra organizacja. Super drużyny, bardzo dobre granie. Także tutaj myślę, że nie ma się do czego przyczepić. Także naprawdę fajnie, że ten turniej jest organizowany i miejmy nadzieję, że będzie dalej organizowany rok do roku.
I ten turniej dzisiaj zakończony, ale tak chronologicznie przypomnimy, w ćwierćfinałach piątkowych Energia MKS Kalisz Sokol Nowe Weseli 30-23. W kolejnych meczach ćwierćfinałowych Robry Głogów wygrał z Azotami Puławy 34-27, a MMT Sekwizen zwyciężył Pogoń Szczecin 35-23. Wczoraj odbyły się spotkania półfinałowe. Energia MKS Kalisz pokonała drużynę Sekwizena 28-24, a Górnik Zawrze zwyciężył Chrobrego Głogów 34-27. A jak to wyglądało dzisiaj w meczach o medale? O trzecie miejsce w turnieju Szczypiorno Cup drużyna Skidzena pokonała Chrobrego Głogów 26-23. No i w wielkim finale Energia MKS Kalisz gospodarze zagrali z Górnikiem Zabrze. Goście ze Śląska okazali się jednak lepsi. Wygrali 30-22, prowadząc także do przerwy 16-10. A więc Górnik Zabrze zwycięzcą turnieju piłkarzy ręcznych Szczypiorno Cup 2022. W Gnieźnie odbył się turniej o Puchar Prezydenta tego miasta w kobiecej obsadzie. Beniaminek z Superligi, drużyna pań z MKS Urbis Gniezno wygrała tę imprezę, pokonując Frankfurter HC z Niemiec 32-22 i w dzisiejszym meczu Start Elbląg 24-23.
Radio Poznań pod koszami.
Do rozpoczęcia rozgrywek koszykarskich ligowych w naszym kraju został nieco ponad miesiąc. Na początku września, jeśli chodzi o męskiego kosza, będziemy emocjonować się Eurobasketem w Pradze. Polacy będą rozgrywali swoje spotkania, ale tutaj powiedzmy o tych regionalnych kwestiach. Jeśli chodzi o męską koszykówkę, to w Ekstraklasie jeden wielkopolski zespół Arget BM Stal Ostrów Wielkopolski. Dokładnie za miesiąc, 21 września w Opolu rozpocznie się sezon meczem o Superpuchar i w tymże spotkaniu Stalówka zagra z mistrzem Polski Śląskiem Wrocław. 21 września w Opolu. Co ciekawe, w tym tygodniu oba zespoły zmierzyły się w Ostrowie w meczu towarzyskim i Stal przegrała ze Śląskiem 72-75. W najbliższą sobotę Stal w kolejnym sparingu w Ostrowie zmierzy się za Stalem Zielona Góra. W pierwszej lidze koszykarzy jeden zespół to Beniaminek, Enea Basket Poznań, drużyna prowadzona przez trenera Przemysława Szurka. Też mniej więcej miesiąc został do rozpoczęcia rozgrywek pierwszoligowych w naszym kraju. Jutro zapraszam kibiców tego zespołu przed Radio Odbiorniki po godzinie 18:00. Debata sportowego lata, wakacyjny ekspres Radia Poznań. Tak się nazywa ta audycja. Przemysław Szurek, prezes i trener Enea Basketu Poznań, będzie moim gościem. Zapraszam, przypomnę, jutro od godziny 18:05. Ubyło drużyn w drugiej lidze koszykarzy wielkopolskich i to całkiem sporo. W grupie A i w grupie D grały do tej pory wielkopolskie zespoły i tak dalej będzie, ale będzie ich o 7 mniej niż w poprzednim sezonie. Jedna drużyna jest usprawiedliwiona, bo awansowała, to oczywiście Enea Basket Poznań, ale w grupie A zostały drużyny Pyry Poznań, Sklepu Polskiego, MKK Gniezno oraz Tarnowi Starnowa Podgórnego. Do drugoligowych rozgrywek w tej grupie nie przystąpił TS Basket Poznań. W grupie D kolejne wielkopolskie zespoły, jest Obra Kościan, jest drugi zespół Stali Ostrów i jest zespół Sokoła Międzychód, który został przeniesiony z grupy A. Zatem trzy wielkopolskie zespoły. W porównaniu z poprzednim zespołem w grupie D drugiej ligi koszykarzy zaraknie Stali Pleszew i Rycerzy Rydzyna. Te zespoły wycofały się z rozgrywek. No to tyle, jeśli chodzi o męską koszykówkę. Tutaj start rozgrywek na przełomie września i października, zatem mamy jeszcze trochę czasu. Natomiast, choć zespoły już przygotowują się oczywiście do sezonu, natomiast jeśli chodzi o kobiecą koszykówkę, w Ekstraklasie jeden wielkopolski zespół, Enea AZS Politechnika Poznań. Zespół, który będzie w tym sezonie prowadzony przez trenera Wojciecha Szawarskiego. W pierwszej lidze oczywiście MUX Poznań, AZS Poznań i Lider Swarzyn. Lider Swarzędz w ostatnim sezonie występował w pierwszej lidze koszykarek w kooperacji z AZS-em Poznań, ale teraz zespół ze Swarzędza postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i wystartować w rozgrywkach wyłącznie własnymi siłami. Posłuchajmy.
coraz bliżej koszykarskiego sezonu. Niektóre drużyny już kompletują składy. No to sprawdźmy, co dzieje się w ekipie koszykarskiej pierwszej ligi. Pan UKS Lider Swarzędz, dyrektor sekcji żeńskiej koszykówki, pan Marcin Madanowski. Podobno u was nie tylko, jeśli chodzi o przebudowę drużyny, ale także przebudowę sali, co oficjalnie ma być ogłoszone w najbliższy wtorek. Zgadza się?
Tak jest, dokładnie. Mamy tutaj kapitalny remont hali, wymiana parkietu, wymiana koszy. Ten parkiet już po 40 latach no, wołał o wymianę już od paru lat. Tam drzazgi się pojawiały, jakieś nakładki, także tutaj bardzo duże podziękowania w stronę pana burmistrza Mariana Szkudlarka i pełna wymiana parkietu, piękny nowy parkiet, kosze i w najbliższy wtorek o 18 uroczysty pierwszy trening i otwarcie hali.
Będzie grało się lepiej zawodniczkom, bo wiadomo, że odchodzi, zmienia klubowe barwy przynajmniej na jakiś czas. Znana doskonale trenerka i taka wieloletnia waszego klubu pani Ania Talarczyk.
No to jest bardzo duża zmiana, bo faktycznie po 13 sezonach współpracy, można powiedzieć, cała tutaj historia koszykówki liderowej to jest pani Ania Talarczyk. No, dostała propozycję też z Ekstraklasy z Gdyni i tam będzie pomagała, prowadziła pierwszą ligę, także dla nas to zupełnie nowa rzeczywistość. Zobaczymy, czy nowe kosze będą tak równie przyjazne jak te stare, bo faktycznie ta hala miała swój klimat i ten parkiet i kosze były dość specyficzne. Trochę gorzej nam się grało na wyjazdach, na tych wszystkich nowych koszach, więc może się to gdzieś wyrówna. Natomiast no, nadal chcemy, żeby tutaj gdzieś ta hala była naszym atutem, no też na pewno z kibicami.
W poprzednim sezonie było tak, że była bardzo ścisła współpraca z ekipą NEI AZS-u Poznań, co też się przekładało na zdobywanie złotych medali w kategoriach młodzieżowych. Teraz ten pierwszoligowy sezon lidera Swarzędz samodzielny absolutnie?
Tak, absolutnie samodzielny. No, umówiliśmy się w zeszłym roku na faktycznie rok współpracy, bardzo owocnej, to trzeba powiedzieć. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, ale teraz jakby AZS no, też będzie grał w pierwszej lidze, także będziemy mieli tutaj rywalizację z AZS-em, także będziemy grali sami. No, pomysł jest taki 4-5 doświadczonych zawodniczek i chcemy naszym juniorkom, które były czwarte w Polsce w tym roku, dać szansę grania na tym poziomie. No taka jest trochę idea funkcjonowania, że te najzdolniejsze młode nasze wychowanki mają grać w tej pierwszej lidze, więc w tym roku na pewno będą miały sporo okazji.
To powiedzmy kilka słów też pod kątem nazwisk. Te najbardziej doświadczone, które mają być osią tej drużyny w sezonie 2022-2023 w UKS-ie Lider Swarzędz, to?
Zostaje kapitan naszego zespołu Magda Wydalska, która tu od paru lat już z nami funkcjonuje i ta współpraca naprawdę układa się znakomicie i ona jest takim mentorem dla tych młodych koszykarek. Zostaje Marta Wdowiuk. Przychodzą dwie zawodniczki z Tęczy Leszno, która niestety wycofała się z pierwszej ligi, czyli Magda Pisera i Magda Tajczak. Także myślę, że ta czwórka no, już tutaj jakby gwarantuje też fajny poziom treningowy dla tych naszych zawodniczek, bo najbardziej nam zależy, żeby te młode miały się od kogo uczyć i tak trochę z tymi seniorkami też jesteśmy dogadani, że ten sezon my nie mamy żadnych tutaj wielkich aspiracji. Wiadomo, chcemy walczyć o zwycięstwo w każdym meczu, ale nie ma jakiejś wielkiej presji. Bardziej nam zależy na rozwoju tych młodych koszykarek. No nowy trener, tak, Tomasz Eichert będzie prowadził pierwszy raz żeńską drużynę jako pierwszy trener. Już miał doświadczenie na poziomie drugoligowym. Natomiast no tutaj był asystentem trenerki Talarczyk 2 lata temu w pierwszej lidze, także zna już realia żeńskiego basketu, ale pierwszy raz będzie pracował sam.
Radio Poznań pod siatką.
Skoro tyle o grach zespołowych, to dokończmy tę godzinę audycji w sportowym rytmie również informacją z tego, co dzieje się w siatkarskim świadku. Już w najbliższy piątek, 26 sierpnia, rozpoczną się Mistrzostwa Świata organizowane przez Polskę i Słowenię w katowickim Spodku. Pierwszy mecz Polska kontra Bułgaria. Biało-czerwoni oczywiście bronią mistrzowskiej korony. Jak to będzie wyglądało? No na razie wygląda, aż za dobrze, bo memoriałowy turniej Huberta Wagnera w krakowskiej Tauron Arenie, wygrany w imponującym stylu przez reprezentację Nikoli Grbicia, zwycięstwa w meczach z reprezentacją Iranu, Argentyny i Serbii przez ostatnie 3 dni, po 3-0 nasza reprezentacja te spotkania wygrywała, jest już w bardzo dobrej formie, no ale oby potwierdziła to na mundialu. A z pytaniem, na co stać siatkarską reprezentację Polski podczas rozpoczynających się w piątek Mistrzostw Świata, opowie w rozmowie z Dawidem Cytrowskim, mistrz świata z 2014 roku, libero polskiej reprezentacji, Krzysztof Ignaczak.
Ja myślę, że tutaj jesteśmy na pewno ustawiani w roli faworyta, jednego z, bo tych zespołów jednak no jest trochę cały czas ten top, załóżmy ten siatkarski, to jest 5-6 drużyn, które pomiędzy sobą rozdają medale w zależności od tego, jaką mają formę, jaką mają dyspozycję. Na pewno naszym atutem będzie to, że zagramy u siebie i będziemy grali no, w magicznej dla nas hali w Spodku, ten pierwszy eliminacyjny okres. Czeka nas trudne na pewno spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi, które może bardzo ułatwić nam jakby drogę w dalszej perspektywie całego turnieju. Natomiast ja się tego meczu troszeczkę obawiam, bo no jednak wraca Matt Anderson, co będzie na pewno wzmocnieniem dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. No i tak myślę, że to będzie dla nas kibiców taka gratka siatkarskiego święta i musimy się wszyscy zmobilizować, nie tylko zawodnicy, ale i kibice stanąć na wysokości zadania, żeby ten mecz ze Stanami wygrać. A co będzie dalej, to zobaczymy, bo myślę, że Polacy to jest taka drużyna, która rozkręca się. My jesteśmy zawsze taką drużyną turniejową, z meczu na mecz gramy coraz lepiej i mam nadzieję, że też tak będzie w tym przypadku.
Zanim mecz ze Stanami, to wcześniej jeszcze Bułgaria, także Meksyk, to chyba będą takie mecze, żeby dobrze po prostu wprowadzić się w turniej.
No jak widać było w sparingu, załóżmy, który rozgrywała nasza reprezentacja z reprezentacją Ukrainy, ten przyjazny tak zwany sparing, no to są jeszcze jakieś pewne niedociągnięcia, widać, że chłopaki schodzą z jakichś obciążeń na siłowni, co zresztą podkreślają komentatorzy i ja mam nadzieję, że szybko już zaczną schodzić, bo tego czasu mało brakuje, jeszcze mają kilka spotkań do rozegrania, jest jeszcze po drodze turniej Memoriału Huberta Wagnera, gdzie tam już myślę, że ta forma będzie naszych zawodników rosła i fajnie, że mamy takie słabsze troszkę zespoły na początek, czyli Meksyk i Bułgarię, które będą no, ewentualnie no, jakby takimi zespołami, które będą pomogły nam wprowadzać. Nie?
To jeszcze na koniec tego zapytam, faworyci, Francuzi, Włosi, Amerykanie i Polacy, tak to czwórka największych faworytów wygląda?
No myślę, że Brazylię też bym dołączył. Brazylijczycy to też jest taka znana marka i to na pewno to będą te zespoły, które będą się liczyły, jeżeli chodzi o ten turniej Mistrzostw Świata, bo pamiętajmy, do Brazylii też powołano dodatkowego zawodnika po kontuzji Alana, wraca Wallace, jeżeli chodzi o atakującego. Brazylijczycy też nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.
Oj, to będzie niesamowicie interesujący siatkarski mundial. Przypominamy startę tego mundialu rozgrywanego w Polsce i Słowenii 26 sierpnia, czyli w najbliższy piątek. Biało-czerwoni, jeśli będą wygrywać, to cały ten czas spędzą w polskich halach. No a więc gospodarzami jesteśmy. Przypomnijmy, to decyzja po odebraniu organizacji Mistrzostw Świata Rosji ze względu na agresję tego państwa na Ukrainę. Skoro jesteśmy przy siateczce, przy piłeczce, tak mówię zdrobniale, bo będziemy teraz rozmawiać o tenisie stołowym, bo tam i siatka, i maleńka celuloidowa piłeczka. Ciekawy, bardzo ciekawy turniej młodzieży tenisowej odbył się w Luboniu. Posłuchajmy.
Pan Tadeusz Nowak, prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego. Jeszcze wakacje w kalendarzu, ale rozstawionych kilkanaście stołów w lubońskiej sali sportowej. Ruch przy tych stołach.
Ogólnopolski młodzieżowy turniej Puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Jest to takie duże wydarzenie rozpoczynające nowy sezon 2022-2023. Startuje 101 zawodników z całej Polski, z kilkunastu klubów. Myślę, że duże wydarzenie. Nie jest to aczkolwiek turniej punktowany do współzawodnictwa sportowego, natomiast jest to taki turniej otwarcia, który jest sprawdzianem dla zawodniczek, zawodników, jak przepracowali okres wakacji, okres lipca, sierpnia. Na pewno ci zawodnicy uczestniczyli w różnego rodzaju zgrupowaniach, treningach klubowych, a tutaj właśnie mogą przyjechać, sprawdzić się, zmierzyć się z innymi koleżankami i kolegami.
Wielkopolskie akcenty?
Kilkanaście klubów, najsilniejsze kluby to przede wszystkim LKT z Luboń, Orzeł Wysocko-Wielkie, klub z Lubasza, Polonia Śmigiel, bardzo, bardzo silny klub. No to są te czołowe.
Hubert Kwieciński, 11 lat i reprezentuję KTS Wicher Lisiec Wielki.
Jesteś po spotkaniu półfinałowym, pięciosetowym, ale trzeba też powiedzieć, że grasz ze starszymi chłopakami. Było co robić tu przy stole?
No na pewno trzeba było się starać, ale dorównał przeciwnik do 2-2, to już byłem trochę tak jeszcze bardziej zaangażowany do tego, żeby wygrać, bo jednak faktycznie gram z tymi starszymi. To jest początkujący turniej, przygotowujący do sezonu, więc bardzo chciałem i się starałem bardzo do wygrania tego meczu.
Piąty set, emocjonujący, ale końcówkę rozegrałeś już chyba po swojemu. Rywal parę błędów popełnił.
Dokładnie tak. Jeśli zagrał górny serwis, to bardzo dobrze, że zagrałem mu po przekątnej backhandem do forehandu. Nie zdążył, no i dorównałem do wyniku. No i potem już zacząłem grać po swojemu i wygrałem 3-2.
Przed tobą finał?
Albo z Karolem Sukurenko, albo z Jakubem Krzyżanowskim.